Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy, naszego internetowego radia. Dzisiaj 29 dzień listopada 2021 roku i 453 wydanie naszej audycji na styku. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszej audycji będzie błogosławiony ksiądz Jan Macha. A w naszym wirtualnym studio w Katowicach bardzo serdecznie witam księdza doktora Damiana Bednarskiego, postulatora procesu beatyfikacyjnego księdza Jana Machy. Szczęść Boże, dobry wieczór, księże doktorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam prowadzących program i radiosłuchaczy przez internet.
Witam też bardzo serdecznie naszą redakcyjną koleżankę, panią Joannę Łukaszuk-Ritter. Dobry wieczór, pani Anno.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Oraz naszego księdza, też redaktora, księdza Łukasza Walaszka. Dobry wieczór, księże Łukaszu.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Na początku chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować w imieniu nas tutaj, redaktorów i naszych też słuchaczy, księdzu doktorowi, za ten czas, który ksiądz dla nas tego wieczoru znalazł i na pewno zechce się podzielić wieloma informacjami o tym, no jakże można powiedzieć, świeżo błogosławionym, jeżeli można tak nazwać tego nowego błogosławionego. Księże doktorze, na początku może kilka słów o sobie, a potem zadam księdzu pytanie troszkę trudniejsze.
Jeszcze raz pozdrawiam bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę poprzez ten kanał informacyjny również podzielić się tym, co sam doświadczyłem w spotkaniu, w zetknięciu z nowym błogosławionym męczennikiem, księdzem Janem Franciszkiem Machą. A ta droga z tym człowiekiem, wspólna droga już trwa od 8 lat, ale to o tym pewnie za chwilę. Bo jestem księdzem archidiecezji katowickiej od lat 21. Więc oczko kapłańskie powoli w stronę jubileuszu 25-lecia z Bożą pomocą. I jestem kapłanem wyświęconym w roku jubileuszowym 2000, kiedy to przed ołtarzem w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach na posadzce krzyżem leżało nas 30, ja i 29 moich kolegów. Zwracam na to uwagę, ponieważ będziemy mówili o księdzu wyświęconym tuż przed II wojną światową, ale też pewnie będziemy patrzeć na czasy współczesne, na dzisiejszych seminarzystów i święcenia kapłańskie w Polsce, pewnie i w Austrii. Więc jestem księdzem. To po pierwsze. Jestem księdzem śląskim, tak jak ksiądz Jan Macha, 21 lat. Ponadto moja droga duszpasterska wiodła przez kolejne parafie, dwie. Potem byłem duszpasterzem akademickim w głównym centralnym ośrodku w Katowicach. Przy katedrze, potem jako wykładowca akademicki związany jestem już od kilkunastu lat z Wydziałem Teologicznym w Katowicach, a wykładam historię Kościoła i wszelkie poboczne czy powiązane z tym dyscypliny. No i od 3,5 miesiąca dodatkowo jestem, mówię dodatkowo, bo te inne zajęcie nie zostały mi zdjęte ze mnie, pełny etat na uczelni chociażby. Jestem proboszczem wiejskiej parafii tradycyjnej świętego Urbana w Woli, niedaleko Pszczyny i niedaleko Oświęcimia. Tyle może o mnie. No, będąc postulatorem w procesie księdza Jana Machy, także pisząc pozycję, nie zaniedbałem swojej ścieżki naukowej, 2 lata temu uzyskując tytuł doktora habilitowanego, no i profesora uczelni stopień.
Dziękuję. To może teraz to trudniejsze pytanie, a mianowicie jak to się stało, że ksiądz został postulatorem księdza Jana Machy?
Tak naprawdę to chciałbym wiedzieć też, jak się dostało. Troszeczkę wiem, ale nie wszystko, bo pewnie nie bez znaczenia jest działanie Bożej opatrzności, która tak pokierowała wszystkimi decyzjami moich przełożonych. Otóż na początku 2013 roku arcybiskup Wiktor Skwort zaczął rozważać właśnie podjęcie decyzji o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego księdza Jana Machy. I zaczął się rozglądać za osobą, która mogłaby tę funkcję postulatora przyjąć na siebie. I pamiętam, że to było chyba w styczniu, koniec stycznia 2013 roku, kiedy rozmawiałem z ówczesnym kanclerzem kurii, księdzem Adamem Pawlaszczykiem, dziś znanym jako redaktor naczelny Gościa Niedzielnego. I on w pewnym momencie mówi: Damian, a może to ty byś został postulatorem w procesie księdza Jana Machy? Ja mówię, że nie znam się na tych sprawach. Nigdy nie prowadziłem czegoś takiego, ale nigdy też biskupowi nie odmawiałem. I wtedy jeszcze ksiądz Adam dodał jedno: mam drugi pomysł. Ty będziesz postulatorem, ale twój kolega rocznikowy, kursowy, z którym nie tyle rywalizowaliście, bo to za dużo powiedziane, ale zawsze jakoś tam staraliście się także i zdobywać tytuły naukowe i tak dalej, on będzie adwokatem diabła w tej sprawie, bo on na pewno wytknie ci wszystkie błędy, on na pewno postara się, żeby nie przepuścić czegoś tak łatwo. I to była dobra decyzja. Ksiądz Wojciech Surmiak, mój kolega kursowy, został adwokatem diabła, czyli dzisiaj mówimy promotorem sprawiedliwości, który wszystkie braki w procesie mi wytykał. I tak to się zaczęło 8 lat temu. I tyle. Opatrzność Boża.
A czy mógłby ksiądz doktor powiedzieć, na czym polega praca postulatora? Co wchodzi w zakres jego obowiązków, zadań?
Oczywiście. Właśnie takie pytanie ja sobie zaraz postawiłem, gdy ta funkcja mi została powierzona. Zacząłem czytać, potem pojechałem na kurs dla postulatorów. Jest coś takiego prowadzonego wtedy i na tym poziomie naszym krajowym w Krakowie, ale potem i specjalistyczny kurs w Rzymie przy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Więc kim jest postulator? Postulator to jest ta osoba, która musi postulować w tej sprawie, czyli można powiedzieć, jest tą, która ma ukazać w pełni życie kandydata na ołtarze, jego heroiczność, cnót, ale także w przypadku męczenników, że zginął za wiarę. Więc do postulatora należy znaleźć wszystkie świadectwa pisane, dokumenty odnoszące się do tej sprawy, ale także dotrzeć do świadków życia czy męczeństwa kandydata na ołtarze. No więc fascynująca sprawa i zadania, bo one po pierwsze posłały mnie chociażby do bliski księdza Jana Machy i mogłem spotkać się z jego siostrzeńcami, bo już rodzeństwo po 80 latach od wojny, od śmierci księdza Machy nie żyje, jego rodzice nie żyją, ale siostrzeńcy, owszem, ci, którzy są stróżami pamiątek po księdzu Janie. Więc to były fascynujące spotkania i tak, takie docieranie potem do innych dokumentów z tym związanych. Bo postulator musi także troszczyć się, żeby nic nie umknęło uwadze Trybunału Beatyfikacyjnego, bo jest postulator, ale także Trybunał Beatyfikacyjny, w skład którego właśnie wchodzi adwokat diabła, delegat biskupa, żeby biskup miał swojego przedstawiciela i notariusz. I Trybunał Beatyfikacyjny współpracuje z postulatorem, ale do niektórych rzeczy mnie nie mógł dopuścić. Na przykład do przesłuchań świadków. Żeby proces był rzetelnie przeprowadzony, to postulator na przykład nie uczestniczy w przesłuchaniach świadków, żeby nie wywierać presji, żeby nie właśnie po swojemu nie próbować jakiejś prawdy naginać, żeby oni właśnie mogli wobec adwokata diabła, który zadaje trudne pytania, powiedzieć całą prawdę, a ja to wszystko musiałem potem zebrać. Więc takie są główne zadania postulatora w procesie beatyfikacyjnym. Ja kontynuowałem swoje zadania jako postulator w diecezji, a potem na etapie rzymskim, bo to mogą być dwie różne postacie, dwie osoby. W naszym przypadku, gdy w 2015 roku zebraliśmy całą dokumentację w Katowicach, przekazaliśmy do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ksiądz arcybiskup zdecydował, no Damian, kto zna lepiej te sprawy i te dokumenty niż ty? Jedź do Rzymu i bądź naszym postulatorem dalej. No i tam już te zadania były inne, nie mniej trudne, ponieważ z tego, co udało się zebrać w diecezji, trzeba było napisać pozycję, czyli taki dokument o życiu i męczeństwie księdza Jana Machy. Dokument, który potem był badany dokładnie przez kolejne komisje kongregacji.
A czym różni się zadanie postulatora, jeśli chodzi o osobę, która jest uważana za męczennika, a o osobę, powiedzmy, która no, jest uważana za świętą, ale męczennikiem. Znaczy, bo to są, tak, dokładnie. Bo to są, obawiam się, chyba dwa różne zadania, dwie różne pozycje, czy niekoniecznie?
Tak, jest pewna różnica. Natomiast w procesie męczennika, jaki ja prowadziłem, trzeba było szczegółowo i bardzo dobitnie udokumentować, że kandydat na ołtarze zginął za wiarę. Jeżeli udowadniamy heroiczność snu, to patrzymy, jaka była jego pokora, jaki był dług modlitwy, jakie było inne cnoty, męstwo i tak dalej. Owszem, ja również na to zwracałem uwagę. Ja również pokazałem, że ksiądz Jan Macha wyróżniał się tymi cnotami. Natomiast szczególną uwagę trzeba było zwrócić na wykazanie, że nie zginął za ojczyznę, że nie zginął za ratowanie swojego życia czy czyjegoś, ale że zginął za wiarę, za Chrystusa. Jak to udowodnić? Za obronę kapłaństwa także. I to trzeba udowodnić, że ksiądz Jan Macha umierał z tym przekonaniem, że ginę za Chrystusa, ale też, że oprawca, czyli w jego przypadku Niemcy nazistowskie, ten system hitlerowski, zamordował go ze względu na wiarę. Także to jest ta różnica. A druga różnica polega na tym, że postulator męczennika ma trochę łatwiej potem, bo nie musi na etapie beatyfikacji udowadniać cudu, czyli jakiegoś nadzwyczajnego wydarzenia, które się dokonuje przez jego wstawiennictwo. A to muszą wykazać inni, ci, którzy chociażby tak było w przypadku Jana Pawła II czy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie? Mm-hmm. To są te różnice.
Ja słyszałam jeszcze taką rzecz kiedyś, też interesującą. Przypominamy sobie, że Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do Polski beatyfikował 108 polskich męczenników. I słyszałam taką historię, że jakoś zapomniano o księdzu Janie właśnie w tej grupie. I na początku ponoć wszyscy byli bardzo wzburzeni, znaczy wszyscy, no część osób, która bardzo się o to starała, była wzburzona, że no jak można było o tym zapomnieć. A teraz jednak okazuje się, że ta opatrzność Boża była, albo może to miała być właśnie taka droga, po tych latach, bo to zdaje się było w 1999 roku, o ile ja pamiętam, czyli od tego czasu jednak minęło ładnych parę lat, aż w końcu właśnie wydobyto z powrotem postać księdza Jana i został beatyfikowany jako osoba jedna, jedyna i rzeczywiście w takiej pięknej uroczystości, jaka miała miejsce 20 listopada w Katowicach.
Pani redaktor, ze wszystkim bym się prawie zgodził, oprócz z jednego zwrotu, że wówczas w latach 90. ksiądz Jan został zapomniany.
Wyraziłam, ale
specjalnie prowokacyjnie tak mówię, żeby teraz dopowiedzieć, jak się to stało. Otóż dwa zdania. Ksiądz Jan Macha zginął w 1942 roku, zgilotynowany w Katowicach, mając lat 28. I zginął za działalność pomocy charytatywnej rozwijanej na wielką skalę na Górnym Śląsku. I rzeczywiście w sposób naturalny powinien być brany pod uwagę w latach 90., gdy szukano kandydatów na ołtarze męczenników II wojny światowej. I był brany pod uwagę przez niektórych kapłanów, którzy o nim pamiętali czy znali z historii. Natomiast po pierwsze, gdy tamten proces był organizowany na prośbę samego Jana Pawła II, który widział, że różne kraje wydobywają na światło dzienne swoich świętych męczenników, zwłaszcza Hiszpanie z okresu wojny domowej. A mówi, a dlaczego my nie patrzymy na swoich? Tylu było. Był już beatyfikowany, kanonizowany ojciec Kolbe, biskup Michał Kozal, ale tylu i koniec. I wtedy pomyślano, żeby znaleźć tam w takim wspólnym procesie kandydatów z różnych diecezji, z różnych zakonów, a także świeckich, bo tam jest 5 świeckich, tylko 5. Mówię to z jakimś takim zażenowaniem wobec świeckich redaktorów. Natomiast no, trzeba było bardzo sprawnie przeprowadzić ten etap diecezjalny. Więc w naszej diecezji Pojawiły się postacie księdza Emila Szramka i księdza Józefa Czempiela, obaj zasłużeni, wieloletni duszpasterze, powszechnie znani, ich życiorysy opisane były. Wzięto do ręki także w archiwum teczkę personalną księdza Jana Machy. Możecie sobie Państwo wyobrazić, 3 lata był księdzem, z tego 1,5 roku w więzieniu prawie. No to teczka liczyła 50 parę stron. Innych dokumentów nie znali jeszcze wtedy, które się potem ujawniły, o których możemy porozmawiać, które mi pomogły. Więc to jedno, że jak teraz zrobić proces beatyfikacyjny z tej teczuszki? Nie było jakiejś biografii wielkiej księdza Jana. Po drugie, narracje o życiu i męczeństwie czy śmierci księdza Jana Machy także narzucił reżyser znany Kazimierz Kutz, który tworzył filmy różne, ale między innymi powstał w latach 80. taki film. Ja nie wiem, czy nie pomylę jego tytułu. On brzmiał: Na straży swej stać będę. Do zobaczenia na YouTube, z tego co mi się wydaje. Na straży swej stać będę. W tym filmie ukazany jest Górny Śląsk, II wojna światowa i postać kapłana wzorowana na księdzu Masze. Ksiądz wygląda, ale to jest kapłan, który owszem, także ginie na gilotynie, także pięknie się zachowuje w czasie wojny, pomaga charytatywnie, ale to jest ksiądz, który także łapie za broń. Ksiądz, który mocno włącza się w konspirację, w podziemie, ale nie tylko od tej strony pomocy duchowej, moralnej, charytatywnej. I ta narracja, jakoby ksiądz Jan Macha w taką działalność się również włączył, no jakoś zaczęła przekreślać go. I to dotarło i do biskupa, arcybiskupa Damiana Zimonia, i innych księży. I dla bezpieczeństwa odsunięto wówczas księdza Jana. Ale to stało się opatrznościowo, bo po 20 latach mógł wypłynąć na powierzchnię, na światło dzienne, w jakże by się wydawał innych okolicznościach, ale jak bardzo potrzebna jest taka postać, takiego błogosławionego nam dzisiaj. I dlatego ja uważam, że to było coś opatrznościowego. Nawet gdyśmy rozpoczynali proces beatyfikacyjny w 2013, jeszcześmy sobie nie zdawali sprawy, jak on nam będzie potrzebny jako patron 8 lat później. Bo, szanowni państwo, 2013 rok to była jeszcze euforia w Kościele. Papież Franciszek, mówiono wiele, teraz będzie efekt Franciszka, pełne seminaria, może odrodzenie wiary. Potem był rok 2016 w Polsce, w Krakowie, Światowe Dni Młodzieży. Ileż nadziei z tym wiązaliśmy również, a mamy rok 2020, teraz 2021, już nie wspominam o pandemii, która sprawiła, że niektóre nasze kościoły troszeczkę stały się bardziej puste, ale i seminaria także są bardziej puste i życie kapłanów, nastawienie do kapłanów, do kościoła, jakie jest, widzimy, słyszymy. I właśnie postać księdza Jana, odważnego duszpasterza, odważnego, pięknego człowieka, wiernego kapłaństwu, jest, myślę, bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna. No i dlatego jest dzisiaj, a nie 22 lata temu.
Widać, tak miało być.
Dlatego trzeba ufać opatrzności Bożej. My czasami się buntujemy, denerwujemy. A dlaczego nie? To nie po mojej myśli. Naufać.
Godzina 20:57, 453 wydanie audycji Na Styku, temat błogosławiony ksiądz Jan Macha, w naszym studio ksiądz dr Damian Bednarski, postulator beatyfikacji. beatyfikacyjny księdza, procesu beatyfikacyjnego, przepraszam, księdza Jana Machy oraz pani Joanna Łukaszuk-Ritter i ksiądz Łukasz Walaszek. Może zrobimy właśnie krótki przerywnik muzyczny i oddamy tu głos księdzu Łukaszowi, który już tutaj widzę ma kilka pytań do księdza doktora. My posłuchamy pieśni, tak, tłumy serc zespołu Cantabo. Przypominam numer telefonu 0677 627 45877 albo proszę pisać na styku @radiodroga.net, na styku @radiodroga.net.
Przezroczysta w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań oparta o ciche fale i tu
do naszej rozmowy na temat błogosławionego księdza Jana Machy. Oddaję głos księdzu Łukaszowi.
księży profesorze. Myślę, że to zainteresuje także naszych słuchaczy. Czy by mógł ksiądz pokrótce przedstawić nam życiorys nowego błogosławionego, oczywiście, jeśli się da pokrótce, bo myślę, że on jest bardzo interesujący i ciekawy. Czy by ksiądz mógł wybrać takie właśnie momenty z jego życia ważne, świadczące o jego świętości, jego wyjątkowości?
To zawsze jest trudne dla osoby, która ma zbyt szeroką wiedzę na jakiś temat, ale spróbuję w kilkunastu zdaniach to zrobić. Jan Franciszek Macha urodził się w 1914 roku w Chorzowie Starym na Górnym Śląsku. To jeszcze wówczas było pod zwierzchnictwem Niemiec czy Prus. Natomiast parę lat później już ta cząstka Górnego Śląska została przyłączona czy przywrócona Polsce. Urodził się w rodzinie typowo śląskiej. Ojciec Paweł, mama Anna, trójka rodzeństwa, wychowani w wierze, bliskości także z parafią świętej Marii Magdaleny, gdzie duszpasterzowali świetni kapłani, którzy też, myślę, zafascynowali go swoją postawą i poprowadzili w stronę Jezusa i powołania. Jako młodzieniec Janek był nazywany Hanikiem i tak zostało do końca, bo nawet na tym ten ostatni list, który pisał tuż przed śmiercią, podpisał tym zdrobnieniem Hanik. Jako młody człowiek należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, bardzo aktywny, także jako sportowiec grał w drużynie Azoty Chorzów w Szczypiorniaka i zdobywał wraz z tą drużyną piłki ręcznej wicemistrzostwo Polski i mistrzostwo Śląska. Podobno lubił tańczyć i uczył tańczyć swoje kuzynki. Grał na skrzypcach i pianinie. No i uczył się średnio. Powtarzał czwartą klasę, ale jak patrzy się na te jego różne aktywności, no to tak jak czasem patrzymy, tak sobie myślę, na uczniów szkół mistrzostwa sportowego, którzy poświęcają się pływactwu, bieganiu, czemuś tam, a na naukę trochę mniej czasu. On miał tyle aktywności, że na naukę przyszedł czas dopiero później, gdy kończył gimnazjum klasyczne imienia Odrowążów w Królewskiej Hucie. W latach 1934-39 był klerykiem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. I tutaj taka ciekawostka. Za pierwszym razem nie został przyjęty do seminarium, bo za późno się zgłosił. A Seminarium Śląskie, mieszczące się w Krakowie wówczas, miało limit przyjęć i pod swoim dachem mogło przyjąć w sumie 140 chłopaków. Widocznie on był tym 141, ale nie na pierwszym roku, tylko w sumie na wszystkich rocznikach. I no i czekając na przyjęcie do seminarium, przez rok studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i w 39 roku, w czerwcu, przyjmuje święcenia kapłańskie i wkracza w pracę duszpasterską w jakże trudnym czasie wraz z wybuchem II wojny światowej. Zostaje wikariuszem w parafii świętego Józefa w Rudzie, dzisiaj to Ruda Śląska, u boku świetnego proboszcza Jana Skrzypczyka. No i jako młody neoprezbiter, pełen entuzjazmu i głosi kazania piękne i udziela z radością sakramentów, na ile może w tym czasie wojennym, także działa wśród młodzieży, która go po prostu no, lgnie do Jana, księdza Jana, ale on również wrażliwy od dzieciństwa na biedę innych, bardzo szybko dostrzega rodziny, które popadają w nędzę, zwłaszcza rodziny polskich patriotów, dawnych powstańców śląskich. I już jesienią 1939 roku w sposób spontaniczny zaczyna organizować pomoc charytatywną. Ona po pierwszej wizycie duszpasterskiej, kolędowej, obejmuje coraz więcej tych rodzin. Pomagają mu studenci, pomagają sodalisi, członkowie KSM-u, harcerze również. No i ta akcja zostaje po pierwsze zauważona przez polskie państwo podziemne, tworzące się na Górnym Śląsku i także ta organizacja księdza Jana Machy zostaje wcielona do państwa konspiracyjnego i wtedy przyjmuje nazwę opieki społecznej. I ksiądz Jan, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, tylko temu się poświęca. On nie bierze udziału w sabotażu, on nie walczy z bronią w ręku. On organizuje pomoc charytatywną. Ale też to jest zauważone przez Niemców, którzy nie chcieli, żeby cokolwiek bez ich wiedzy się działo. I ksiądz Jan jest śledzony i w końcu aresztowany 5 września 1941 roku. Osadzony najpierw w więzieniu tymczasowym w Mysłowicach, strasznym areszcie, gdzie żadne prawa nie obowiązują, które nazywane jest przed piekłem Auschwitz. Podobno ci, którzy dostali się do obozu koncentracyjnego w Auschwitz po tym tymczasowym obozie, to mogli odetchnąć, bo jednak jakieś prawa były nawet w Auschwitz. Tam jest brutalnie męczony, bity bykowcem. Potem mamy przekazy jego współtowarzyszy niedoli, że ciało księdza Jana Machy było tak zbite, że było czarne jak węgiel. Później przechodzi przez więzienie w Mysłowicach i wreszcie oczekując na rozprawę dostaje się do Katowic, do więzienia przy ulicy Mikołowskiej. 17 lipca 1942 roku rozprawa i słyszy wyrok kara śmierci. Na wykonanie tego wyroku czeka kolejnych 4,5 miesiąca. I ostrze gilotyny przecina to młode kapłańskie życie. Miał 28 lat w nocy z 2 na 3 grudnia 1942 roku. Tyle życia i męczeńskiej śmierci księdza Jana Machy w tych kilku minutach opowiedziane.
Księże Damian, dziękujemy za takie streszczenie jego życiorysu. Kiedy faktycznie się czyta te listy, właściwie ten list przed jego śmiercią, 4 godziny przed śmiercią napisał właśnie list do swoich bliskich, to pomimo tego młodego wieku tam przebija się jego niesamowita dojrzałość, że pomimo tego, że miał 28 lat, to był człowiek wielkiej dojrzałości, wielkiej duchowości.
Niesamowitej dojrzałości. Ktokolwiek bierze ten list pisany 4 godziny przed śmiercią, bo ksiądz Jan Macha miał prawo, jak każdy osadzony, pisać co parę tygodni do rodziny list. Niemcy, co by nie powiedzieć, pilnowali prawa, a takie prawo przysługiwało więźniom. On napisał kilkanaście listów. Z wszystkich tych listów tchnie i pokój, i takie powierzenie się Panu Bogu, ale też troska o bliskich. Natomiast rzeczywiście, księże Łukaszu, ten ostatni list, no to jest niesamowite. On powala na kolana, gdy mam warsztaty dla młodzieży. I to warsztaty przeprowadzane w areszcie śledczym w Katowicach, tam gdzie ksiądz Jan zginął. No to szczególnie mocno oddziaływuje na tych młodych licealistów, ale także gdy klerycy brali ten list do ręki, gdy księża go czytają, świeccy, każdy mi mówi, no on jest niesamowity. W list, w którym są słowa takie na przykład, że umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, ale uważam, że cel swój osiągnąłem. Idę przed Wszechmogącego, teraz on mnie osądzi. Czy wreszcie fraza wręcz poetycka, ale też pokazująca wielką dojrzałość, gdy mówi, gdy pisze, bez jednego drzewa las lasem zostanie, bez jednej jaskółki wiosna też zawita, bez jednego człowieka świat się nie zawali. Można by powiedzieć, no rzeczywiście, on miał świadomość, że gdy jedno drzewo w lesie upadnie, to las dalej będzie rósł, a może na tym zmurszałym pniu z tego pnia znowu wyrosną kolejne drzewka, może jakaś roślinność. Wiedział, że on ginie, wiedział, że on zostaje unicestwiony tu na ziemi, ale przecież las będzie dalej rósł. Tyle o tym liście, ale ja w ogóle chciałbym zachęcić, żeby poszukać w internecie. Mamy taką stronę janmacha.gost.pl, gdzie te listy są chyba wszystkie jego więzienne, zachowane, nawet odczytywane przez lektorów. Można sobie taką adwentową lekturę zrobić.
Znakomite to jest, bo ja właśnie patrzyłam na stronę internetową, na tą, o której ksiądz profesor teraz mówi. Tam jest bodajże 16 tych listów i rzeczywiście przeczytałam pierwszy i ostatni, dokładniej. Ten ostatni jest niesamowity, naprawdę niesamowity. W ogóle cała strona jest bardzo dobrze zrobiona, także polecam bardzo.
Tak, ale szanowni państwo, proces beatyfikacyjny pozwolił także odkryć inne dokumenty, bardzo piękne i głębokie, których autorem jest ksiądz Jan Macha. Ponieważ w 2012 roku rodzina błogosławionego, porządkując stare szafy, odnalazła karton z jego homiliami. 58 homilii napisanych ręcznie, prawie 700 stron w sumie, po polsku i po niemiecku, bo w czasie wojny musiał głosić także kazania po niemiecku. Te wszystkie kazania udało mi się zebrać, także przetłumaczyć na polski i wydać w takiej pozycji, która właśnie też przez wielu jest chętnie brana do ręki, bo to są głębokie teksty i bardzo aktualne. Na przykład jeden z tekstów z homilii będzie księżom polecany do godziny czytań, do liturgii godzin. To jest kazanie o chrześcijańskim zaangażowaniu, ale to nie tylko dla księży, to jest kazanie dla każdego. Ja tylko przytoczę pewne zdanie chociażby, które też pokazuje, że błogosławiony żył w trudnych czasach. Nam się wydaje, że my mamy ciężko, że nam jest teraz trudno praktykować wiarę, że my mamy problem z Kościołem, z różnymi grzechami, z różnymi niewłaściwymi postawami. A ksiądz Jan pisze tak. Kościół nigdy nie pozostaje nietknięty przez zmiany epok. Tak jak wcześniej, tak i dzisiaj znajduje się w centrum walki. Musimy dzisiaj postawić sobie pytanie, dlaczego tak wielu ludzi właściwie gorszy się chrześcijaństwem i Kościołem? Czy to pytanie w ogóle nie jest aktualne? Dlaczego tylu ludzi gorszy się Kościołem i chrześcijaństwem? I odpowiedź, jaką podpowiada nam ksiądz Jan. A może jest tak, że Bóg pozwala dzisiaj, aby tak potężna burza szalała wokół drzewa, jakim jest Kościół, aby spróchniałe gałęzie odpadły, a drzewo po prostu głębiej zapuściło swoje korzenie w ziemię. Już pomijam to, że znowu do drzewa, przykładu drzewa się odwołuje, ale no może Pan Bóg dopuszcza, żeby te spróchniałe gałęzie poodpadały, a drzewo głębiej zapuściło korzenie. Przecież to jest kapitalna myśl. I potem mówi o tym, że nasze chrześcijaństwo często jest takim chrześcijaństwem niedzielnym, takim od święta. No my to też widzimy dzisiaj, ale i on to widział w czasach wojny. Była wojna, a nie wszyscy byli na kolanach przed Panem Bogiem. Jest pandemia i wydawać by się mogło, nagle szturmem będziemy przed ołtarzami pańskimi klękać. No. Dopóki nie zapuścimy głębiej korzeni, no to właśnie będzie tak samo. I w czasach Machy, i w czasach naszych, i za 200 lat. Także te głębokie kazania jego też polecam. Niektóre są na tej stronie już opublikowane. No i to są takie piękne sprawy, które odkrywamy przy okazji księdza Jana Machy i procesu, jak chociażby to, że on grał na skrzypcach i tuż przed beatyfikacją udało się te skrzypce wydobyć też na światło dzienne, przechowywane przez kuzynkę siostrzeńców i przez kuzynów, trochę w dalszą rodzinę. No i skrzypce, które od czasów wojny nie były używane, oddane lutnikom. Nowe życie odzyskały, drugie życie można powiedzieć. I w sposób wzruszający na tych skrzypcach został wykonany utwór podczas czuwania przed beatyfikacją. Specjalnie napisany utwór przez profesora Juliana Gębalskiego i wykonany przez jego brata. Także to są takie ciekawe skrzypce, które to, można powiedzieć, są relikwią dzisiaj.
Mhm. Księże Damianie, ksiądz już wspomniał o tym, jakim on może być dzisiaj dla nas patronem i jakby te jego przesłanie, jego listy, jego homilie są dziś aktualne. Możemy z tego dużo czerpać. Tak myślę sobie, może to głos od młodych jakoś, jak on może być dla młodych ludzi jakąś inspiracją do tego, żeby pogłębić swoją wiarę, żeby może pójść za ideami, które on także niewątpliwie miał w swoim życiu. Był młodym człowiekiem, który dopiero zaczynał te życie kapłańskie.
Jednym z zadań postulatora jest także właśnie takie przedstawienie postaci, żeby jak najszersze kręgi mogły tą postacią się zafascynować, ale też w jakiś sposób zaprzyjaźnić. I to pytanie sobie stawiałem od początku. Co zrobić, żeby z przesłaniem księdza Jana, z tym jego pięknym, bohaterskim życiorysem dotrzeć do młodych? Zresztą na młodych nam zależy, żeby ich w Kościele także przygarnąć. I naprawdę ksiądz Jan przemawia. Ja się o tym wielokrotnie przekonałem. Chociażby tuż przed beatyfikacją powstał spektakl o księdzu Janie, stworzony przez Teatr Tańca Towarzyskiego z Jastrzębia Zdroju o nazwie Cordis, działający przy parafii, ale quasi profesjonalnie. I ten teatr przygotował sztukę o księdzu Janie pod tytułem Hanik 1257. I ci młodzi, jest taki program przez Polską Telewizję przygotowany, opowiadają, jak rzeczywiście on do nich przemawia. Przez co? Przez to, że tak jak oni, był młody, odważny, potrafiący wszystko rzucić na szale miłości Pana Boga i miłości bliźniego. Jak był bezkompromisowy w swoim działaniu, a młodzi takich postaw szukają, takich właśnie jasnych, zdecydowanych. Dalej, był wierny swojemu powołaniu. Szanowni Państwo, jakże ważna sprawa i dla młodych, ale i dla starszych, żeby tak się przejąć swoim powołaniem życiowym. Czy to jest małżeństwo, czy to jest kapłaństwo, czy życie w samotności, ale poświęcone służbie innym, żeby w tym być wiernym. Żeby nie być wiernym na 5 lat, do pierwszego kryzysu, ale do końca. Tak jak ksiądz Jan, aż po ścięcie na gilotynie. Dalej, ksiądz Jan Macha, w tych czasach, kiedy tak bardzo szukamy bliskości drugiego człowieka, potrzebujemy tej bliskości, tego, żeby ktoś się nami zainteresował, żebyśmy poczuli, że nie jesteśmy dla świata tacy, no nie wiem, wręcz niepotrzebni, nikt się nami nie interesuje, jak bardzo on pokazuje, że trzeba być wrażliwym. I myśmy to w pandemii jeszcze bardziej odczuli przecież. Jak czekaliśmy, chyba wielu ma takie doświadczenie, w czasie lockdownu zamknięci w swoim mieszkaniu, w swoim domu, czekaliśmy na telefon, na dobre słowo, na pytanie, czy czegoś nie potrzebujesz. Ksiądz Jan taki był. Do tych rodzin, które były sponiewierane w czasie wojny, które były opuszczone, których bliscy byli pozamykani czy zabici. On szedł z pomocą, ale i z dobrym słowem, z nadzieją, przesłaniem o dobru. Więc zresztą to jest przesłanie też papieża Franciszka, żeby być wrażliwym, bliskim, czułym. Więc to do młodych mocno przemawia.
Księże Damianie, ja jeszcze ostatnie pytanie może, żeby tutaj nie... Ja muszę to zadać to pytanie, dlatego że my jesteśmy z Wiednia, tutaj nadajemy. Czy był jakiś powiązany był ksiądz Jan z Wiedniem? Wiem, że tam miał taki aparat do rzucania chyba slajdów z Wiednia sprowadzony. Nie, chyba do, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy się mylę, czy nie.
Tak się wydaje i słusznie się wydaje. A ja sobie teraz przypomniałem o tym. Rzeczywiście, ksiądz Jan... jako młody ksiądz w tym wszystkim był jeszcze bardzo przejęty właśnie tym, jak dotrzeć do młodych ludzi podczas katechezy. I on już w 1939 roku, wkraczając na niwę kapłańskiego życia i tej służby, postarał się, sprowadził właśnie z Wiednia rzutnik. Ja go nie mogę teraz pokazać, bo jeszcze do niedawna był u mnie, ale wszystko teraz jest przekazane do pokoju pamięci, jaki powstał w seminarium śląskim w Katowicach. I tamten rzutnik i te slajdy, wszystko skrupulatnie przez rodzinę zachowane jest. A więc z Wiednia sprowadził, kwity nawet są na to, że opłacił przesyłkę. Rzeczywiście, to nie spodziewałem się tego pytania, ale ksiądz Łukasz czujnie powiązał księdza Jana z Wiedniem.
Czy jakieś powiązania są tutaj, z czego my też się cieszymy.
No i przy księdza profesora jeszcze jedno powiązanie, właściwie może nie bezpośrednie, ale tutaj z Marią Restytutą Kawką. Tutaj pani Joanna właśnie wspomniała, że ta błogosławiona Austriaczka też czekała na swój wyrok przez 8 miesięcy i zginęła taką samą śmiercią jak ksiądz Jan Macha.
No właśnie.
To prawda. Bardzo podobne są te życiorysy, mimo że Restytuta Kawka była o 20 lat starsza od księdza Machy, ale faktycznie też otrzymała otrzymała tą wiadomość o karze śmierci, będąc już w areszcie tutaj w centrum Wiednia, w 9 dzielnicy. Notabene izba ta, w której zginęła, której została zgilotynowana, istnieje do dzisiaj. Gilotyny co prawda już tam nie ma, ale rzeczywiście jest jeszcze to miejsce, ta taka wnęka, dziura powiedzmy w posadzce, która jest, ma ciągle jeszcze ślady krwi. Ja byłam tam kiedyś, trzy bodajże lata temu, właśnie pod koniec października, tuż przed 1 listopada, na mszy żałobnej. Właśnie za tych wszystkich ludzi, którzy zostali tam zgładzeni. Robi to wrażenie naprawdę niesamowite. I Restytuta Kafka, podobnie jak ksiądz Macha, właściwie była zaaresztowana też za, ja wiem, pomoc ludziom, za jakieś no, takie błahostki na dobrą sprawę. Ktoś ją po prostu zadenuncjował. I zginęła również tąże no, okrutną śmiercią. I podobnie jak ksiądz Macha, nie oddano na początku ciała zakonowi. Później to zrobiono po wielkich staraniach zarówno kardynała, jak i wielu innych, ale jest pogrzebana, jest pochowana w grobie takim ogólnym na cmentarzu tutaj centralnym i no właściwie też nie ma swojego grobu. A została beatyfikowana przez Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki, trzeciej pielgrzymki do Austrii w 1998 roku tutaj na nomen omen Heldenplatz, czyli na placu bohaterów w Wiedniu.
No, to rzeczywiście są takie powiązania,
Związania,
z tym Janem, ale ja bym dodał, oczywiście to nie jest powiązanie, ale tylko pewnie podobieństwo nazwiska przyszło mi na myśl, ponieważ siostra Kafka, Restituta, a przyjaciele księdza Jana to byli bracia Kafka, tak samo piszący się przez F. Mhm. Kafka. Jeden z nich zginął także w Auschwitz. Także no, są powiązania, ale też i w Wiedniu pracował kardynał Chląd przed byciem biskupem w Katowicach, a on udzielił bierzmowania księdzu i wtedy jeszcze Hanikowi w Chorzowie. Także no też można powiedzieć.
A jeszcze jak już tak drążymy, to jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli już tak porównujemy, co jest interesujące, Restituta Kafka, ponieważ ona urodziła się pod Brnem, teraz to już jest Brno, przybyła tutaj jako mała dziewczynka do Wiednia wraz z całą rodziną. I jej parafią była parafia świętej Brygidy w 20 dzielnicy. Co jest interesujące, parafia świętej Brygidy, czy kościół, przepraszam, źle mówię, kościół świętej Brygidy został połączony z jeszcze jednym kościołem w parafię, pierwszą parafię pod wezwaniem Jana Pawła II. Także jedyna parafia pod wezwaniem Jana Pawła II, którą mamy w Austrii. Także tak jak już wcześniej wspominaliśmy, świat jest mały i jednak te powiązania nawet między świętymi istnieją. No
ale bo to jest właśnie obcowanie świętych. Jest obcowanie świętych. Nasza łączność ze świętymi, ale i łączność świętych między sobą.
21:32. My zbliżamy się do końca naszej audycji. Może jakieś słowo na zakończenie proszę księdza profesora skierować. Tutaj prosimy do nas, do Wiedeńczyków, do Polonii Wiedeńskiej i nie tylko. Wzór do naśladowania tego błogosławionego. Może ksiądz nam przekaże. Taki prosty.
Najpierw chciałbym powiedzieć, zachęcić do tego, żeby poznawać postać, życie i męczeńską śmierć księdza Jana Machy. Ta strona już internetowa przywoływana, janmacha.gos.pl, w tym może pomóc. Ale ja chciałbym was zachęcić również do modlitwy przez jego wstawiennictwo. Powiem wam szczerze, że ksiądz Jan jest moim przyjacielem. Tak go nazywam. Często wołam: Haniku, pomóż, jak już nic innego nie pomaga, zwłaszcza, i zawsze pomaga. Ja się nigdy na nim nie zawiodłem. I dlatego, no zresztą, słuchajcie, to jest jeszcze święty, nie tak mocno wyeksploatowany. Jan Paweł II, w cudzysłowie mówię oczywiście, cały świat się modli przez jego wstawiennictwo, a przez wstawiennictwo Jana Machy jeszcze nie tylu. Jeszcze. Dlatego zachęcam do tej modlitwy. Gdyby były także jakieś wydarzenia cudowne, to warto o tym napisać, czy to do postulatora, czy do kurii w Katowicach, bo ja liczę, że kiedyś będzie kanonizowany, a trzeba do tego cudu. No i jakie przesłanie do Wiedeńczyków, do Polaków w Austrii i nie tylko, w Polsce również. Patrzymy na tego młodego, bohaterskiego kapłana, który nie zrażał się czasami, w jakich żył. Nie użalał się na te okoliczności, w których przyszło mu działać. Nie czekał na lepsze czasy, kiedy będzie można spokojnie działalność charytatywną prowadzić. On w tę ciemną noc okupacyjną, pewnie czasy o wiele trudniejsze niż nasze, całe swoje serce poświęcił innym. Oddał siebie i życie. Więc to jest pierwsze. Mieć odwagę tam, gdzie żyje, w czasach, w których żyje, być dobrym człowiekiem, być otwartym na pomoc. Drugie, być wiernym swojemu powołaniu. To coś znowu podobnego jak u księdza Jana Machy. On tak, w czwartej klasie rok powtarzał. Potem rok czekał na seminarium, miał przerwę. Potem przez pandemię rok czekał na beatyfikację. A teraz czekaliście państwo na to błogosławieństwo.
Ale tylko minutę i 15 sekund.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech dotknie waszych serc, waszego życia, niech sprawia, że będziecie jeszcze bardziej odważni w swojej wierze, wierni w swoim powołaniu i czuli w okazywaniu miłości innym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Serdecznie dziękujemy, pół zapłać. Ja mówiłem minuty 15 sekund, tyle nasi radiosłuchacze czekali na to błogosławieństwo tylko.
A ja myślałem, że tyle mam czasu na błogosławieństwo.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Może też pozdrowienia, ksiądz by profesor chciał kogoś pozdrowić, może ktoś słucha.
Trudno mi powiedzieć, być może słuchają mnie także w Polsce znajomi, przyjaciele, parafianie, ale i wszystkich radiosłuchaczy, którzy są życzliwi i będą w przyszłości odsłuchiwać tej audycji. Serdecznie, serdecznie pozdrawiam i redaktorów, panią Joannę, pana Stanisława i księdza Łukasza.
Dziękujemy. Może pani Joanna kogoś chciała pozdrowić?
Ja jak zwykle pozdrawiam mamę, brata, całą rodzinę i wszystkich przyjaciół i znajomych w już różnych krajach, czyli Austria, Polska, Niemcy, Włochy. Dziękuję bardzo.
Ksiądz Łukasz.
Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, oczywiście moją rodzinę też pozdrawiam serdecznie. No i tych wszystkich, którzy będą słuchać tej audycji. i którzy będą się fascynować postacią błogosławionego księdza Jana Machy.
To my też zapraszamy tutaj tak oficjalnie księdza profesora do Wiednia.
O, Bóg zapłać. Postaram się skorzystać. Tym bardziej, że to nie tak daleko.
Właśnie. Pokażemy też księdzu piękną kaplicę świętego Stanisława Kostki.
O, chętnie zobaczę, ale także i do siostry Restituty dotrę.
Jak najbardziej. Zapraszamy. Są 3 albo 4 pociągi z Katowic bezpośrednie i jedzie się tylko 4,5 godziny.
Coś pięknego.
To potwierdzam. Dobre połączenie z Katowicy 1.
Dziękujemy. Dobrej nocy życzymy z panem.